To już piąty raz, jak spotykamy się, aby przyglądać się, oglądać Jezusa w pięciu obrazach, w pięciu scenach, gdzie jest głównym bohaterem. Zaczęliśmy od Księgi Izajasza, od wizji Izajasza, którą dał mu Bóg, aby pocieszyć go w bardzo trudnej dla niego sytuacji, bo władza w Judzie upadła albo upadała. Król okazał się niegodny swojego stanowiska, zaparł się Boga i podczas gdy wszystko się waliło, Izajasz potrzebował zapewnienia, że są rzeczy trwałe, są miejsca trwałe, są takie okoliczności, które się nie zmieniają. I właśnie Bóg pokazał mu się wtedy. Wiemy, że zobaczył Jezusa na tronie, wysokim i wyniosłym. Kraj jego, jak pamiętacie, jego szaty wypełniał świątynię. Izajasz zobaczył, że niezależnie od tego, co się wokół dzieje, Bóg sprawuje kontrolę i Bóg jest na swoim tronie. Potem przyjrzeliśmy się aż trzem obrazom z Ewangelii Jana, z różnych sytuacji, w których Jezus pokazywał siebie jako sługę, jak umył nogi swoim uczniom, jak cierpiał i jak po zmartwychwstaniu pokazał, kim jest niedowiarkom, a szczególnie jednemu z nich. Dzisiaj zajrzymy do ostatniej księgi Nowego Testamentu, ostatniej księgi Biblii, do Apokalipsy, aby przyjrzeć się jeszcze innemu objawieniu, tym razem właśnie danemu Janowi. Apostoł ten napisał swoją Ewangelię jako ostatni i też jemu przypadło w udziale napisanie ostatniej, historycznie ostatniej księgi Nowego Testamentu, czyli Apokalipsy. Był wtedy, jak twierdzą różnego rodzaju źródła, więziony na wyspie Patmos z powodu tego, że okazał wierność w głoszeniu Jezusa Chrystusa. Tak więc jego okoliczności, jego życia były również bardzo niesprzyjające, to eufemizm, bo więzienie wtedy to nie to, co dziś, a już na pewno więzienie rzymskie dla nierzymianina. I wtedy właśnie widzi coś, co nie tylko pokazuje mu we właściwej perspektywie jego stan, ale ustawia i to na wieki, bo już 20 wieków, jak chrześcijanie czytają tę księgę, ustawia perspektywę właśnie chrześcijanom, a i tym, którzy chcieliby się nimi stać, na historię i przyszłość świata. Przejdźmy do tego tekstu. Jan do siedmiu zborów, które są w Azji. Łaska wam i pokój od tego, który jest i który był i który ma przyjść. I od siedmiu duchów, które są przed jego tronem. I od Jezusa Chrystusa, który jest świadkiem wiernym, pierworodnym z umarłych i władcą nad królami ziemskimi. Jemu, który miłuje nas i który wyzwolił nas z grzechów naszych przez krew swoją i uczynił nas rodem królewskim, kapłanami Boga i Ojca swojego, niech będzie chwała i moc na wieki wieków. Amen. Oto przychodzi wśród obłoków i ujrzy go wszelkie oko, a także ci, którzy go przebili i będą biadać nad nim wszystkie plemiona ziemi. Tak jest. Amen. Jam jest alfa i omega, początek i koniec, mówi Pan, Bóg, ten, który jest i który był i który ma przyjść, wszechmogący. Ja, Jan, brat wasz i uczestnik w ucisku i w królestwie i w cierpliwym wytrwaniu przy Jezusie, byłem na wyspie zwanej Patmos z powodu zwiastowania Słowa Bożego i świadczenia o Jezusie. W dzień pański popadłem w zachwycenie i usłyszałem za sobą głos potężny, jakby trąby, który mówił: to, co widzisz, zapisz w księdze i wyślij do siedmiu zborów, do Efezu i do Smyrny i do Pergamonu i do Tiatyry i do Sardes i do Filadelfii i do Laodycei. I obróciłem się, aby zobaczyć, co to za głos, który mówił do mnie. A gdy się obróciłem, ujrzałem 7 złotych świeczników. A pośród tych świeczników kogoś podobnego do Syna Człowieczego, odzianego w szatę od stóp długą i przepasanego przez pierś złotym pasem. Głowa zaś jego i włosy były lśniące jak śnieżno-biała wełna, a oczy jego jak płomień ognisty, a nogi jego podobne do mosiądzu w piecu rozżarzonego, głos zaś jego jakby szum wielu wód. W prawej dłoni swojej trzymał 7 gwiazd, a z ust jego wychodził obosieczny, ostry miecz, a oblicze jego jaśniało jak słońce w pełnym swoim blasku. Toteż, gdy go ujrzałem, padłem do nóg jego, jakby umarły. On zaś położył na mnie swoją prawicę i rzekł: nie lękaj się, jam jest pierwszy i ostatni i żyjący. Byłem umarły, lecz oto żyję na wieki wieków i mam klucze śmierci i piekła. Ten wstrząsający opis Jezusa został dany Janowi w sytuacji, kiedy jego ciało było zmęczone, kiedy jego przyszłość zupełnie niepewna, ta ziemska przyszłość oczywiście, i kiedy cała władza, można byłoby rzec, sprzysięgła się przeciwko niemu, został uwięziony, a więzień wtedy miał naprawdę niewielkie prawa. Pamiętajmy też, że Jan był umiłowanym uczniem Jezusa. To był ten, który skłonił się, przytulił się do niego podczas ostatniej wieczerzy. To był też ten, który stał bardzo blisko krzyża, na którym wisiał Jezus i słyszał dokładnie ostatnie jego słowa. To był ten, któremu Jezus powierzył własną matkę, ziemską matkę, aby się nią zaopiekował. To był ktoś, kto prawdopodobnie, można by założyć, znał Jezusa jak nikt inny z pozostałych apostołów. Podczas posługi ziemskiej Jezusa go kochał i możemy też twierdzić, był kochany. Szczególnie, bo mówi o sobie uczeń umiłowany. Jan pisze do 7 zborów, czyli kościołów. Kościoły te istniały wówczas i były to rzeczywiste kościoły chrześcijańskie. 7 akurat w Azji, tej historycznej oczywiście krainie. I są to co prawda tylko kościoły lokalne w tamtym momencie, ale dzisiaj widzimy już, że noszą cechy, które przypominają różne okresy w historii Kościoła Powszechnego. Do bardziej szczegółowej analizy zapraszam Was do serii Biblia w czasie zarazy, do tych jej serii odcinków, w których pastor Chojecki omawia właśnie Apokalipsę. Dzisiaj tylko pobieżnie przyjrzymy się samym kościołom. Jan otrzymuje objawienie od Jezusa Chrystusa, który jest świadkiem wiernym, pierworodnym, czyli pierwszym z umarłych i władcą nad królami ziemskimi. Przede wszystkim Jezus okazał wierność w swojej służbie na ziemi, co nie było rzeczą oczywistą ani łatwą, ponieważ musiał zmierzyć się z pokusami. Był Bogiem w ludzkim ciele, ale jego ludzka natura istniała i była poddawana próbom. Dla dzisiejszych chrześcijan, dla Jana wtedy w szczególności, Jezus jako świadek wierny, jako ktoś wierny swojej misji, to wzór do naśladowania. Jezus też jest pierworodnym, czyli pierwszym z umarłych, pierwszym, właściwie powinno być pierwszym ze zmartwychwstałych. Tak, rzeczywiście wiara w Jezusa zapewnia zmartwychwstanie. Ale trzeba pamiętać, że zmartwychwstaną wszyscy. Pismo mówi, że niektórzy do życia, niektórzy na kaźń na wieczne potępienie. Jezus jest władcą nad królami ziemskimi. Cokolwiek by ci królowie nie twierdzili, cokolwiek by nie robili, Jezus jest ich władcą i prędzej czy później padną przed nim na kolana. Temu, czy jemu, który miłuje nas i który wyzwolił nas z grzechów naszych przez krew swoją. Kiedykolwiek chrześcijanin wspomni Jezusa, wtedy przychodzi mu na myśl ten aspekt jego służby, że Jezus wyzwolił nas z naszych grzechów przez śmierć na krzyżu. Wyzwolenie z grzechów oczywiście ma wiele aspektów, ale te dwa najważniejsze, a więc po pierwsze, wyzwolił nas od konsekwencji naszych grzechów. My, chrześcijanie, nigdy nie ujrzymy potępienia. A po drugie, wyzwolił nas od władzy grzechu w naszym życiu, od tego ciągłego ulegania mu i niemocy związanej z tym, jacy jesteśmy tak naprawdę, bez Boga na ziemi, na tym świecie, bez nadziei. Wiara w Jezusa, od kiedy ją wyznaliśmy Bogu, jest gwarantem tego, że grzech nad nami już nie panuje, że możemy żyć na nowo. Jesteśmy, jak mówi Pismo, nowym stworzeniem, które jest stworzone w prawdzie, w posłuszeństwie. I co prawda nauka tego nowego życia zajmuje nam nieco czasu, ale zmieniamy się i to poświadczają nie tylko bracia wokół, ale bardzo często ludzie, mam nadzieję, ci, którzy nas oglądają, widzą te zmiany i dziwią się, że już nie jesteśmy tacy, jak byliśmy. I od siebie powiem, nie będziemy. I uczynił nas rodem królewskim, kapłanami Boga i Ojca swojego. Tak, Bóg w swojej łasce uczynił nas rodem królewskim i kapłanami. Jezus, Boga Najwyższego, wiemy o tym rodzie kapłańskim ze Starego Testamentu. Dzisiaj kapłanami Boga jesteśmy my, chrześcijanie. To brzmi nieco dziwnie, szczególnie dla was, którzy być może przyzwyczailiście się do myśli, że kapłanem zostaje się w wyniku pokropienia olejem czy też wodą po kilku ładnych latach studiowania doktryny Kościoła Rzymskiego na przykład i że kapłan powinien być szczególnie ubrany lub ma szczególne moce wykraczające poza to, co mają zwykli tak zwani wierni w danym kościele. My, chrześcijanie, jesteśmy kapłanami mianowanymi przez samego Jezusa Chrystusa. I kiedy składamy mu ofiary zresztą, ale te ofiary to nie mają nic wspólnego z ofiarami ani Starego Testamentu, ani tymi, do których my Polacy jesteśmy ciągle, próbuje się nas przyzwyczajać. Są to ofiary związane z naszymi ustami, bo składamy Bogu ofiary dziękczynienia. Nasze modlitwy unoszą się do nieba, jak mówi Pismo, jak dym z kadzideł. To jest właśnie dzisiaj miłe Bogu. I składamy w ofierze nasze ciała w ten sposób, że służymy Bogu w taki sposób, jaki jest mu miły. Nie przez gesty, szczególne sposoby poruszania się, pozycje ciała, czy na przykład inne jakieś rytuały. Służymy Bogu, wykonując Jego wolę. Niesiemy Ewangelię ludziom, którzy jeszcze nie znają Jezusa, tę wieść o tym, że jest on Zbawicielem i poświęcamy się w tym celu. Poświęcamy to, kim jesteśmy i to, co mamy. Takie ofiary są miłe Bogu dzisiaj. Kiedy Jan wspomina o tym, z jakiej czeluści wydobył go Jezus, jak można powiedzieć obrazowo, jak z dołu grzechu został wyciągnięty do pozycji kapłana Boga Najwyższego, mówi od razu, Jemu niech będzie chwała i moc na wieki wieków. Każde przypomnienie sobie w naszym życiu chrześcijańskim Boga i tego, kim On jest, co dla nas uczynił, powinno prowadzić nas do uwielbienia Go, do radości i do wyrażania Mu wdzięczności. Oto przychodzi wśród obłoków i ujrzy Go wszelkie oko, a także ci, którzy Go przebili i będą biadać nad Nim wszystkie plemiona ziemi. Tak jest. Amen. Jezus przychodzi. Ta prawda wydaje się trochę naciągnięta, kiedy pomyślimy o tym, że to już 2000 lat, kiedy Jezus idzie. Pamiętajmy jednak, że dla Boga czas nie istnieje. Pamiętajmy również, że Bóg jest łaskawy i te 2000 lat jest dane ludziom po to, aby jak najwięcej z nich zaludniło niebo, zaludniło miejsce, gdzie Bóg przebywa i to miejsce, gdzie będą wierni Jego Ewangelii. Widzimy też, że to przyjście wśród obłoków i ujrzenie Go to jest rzecz, która będzie powszechnie znana. Nie jest to porwanie, kiedy Jezusa zobaczą tylko wierzący, porwanie Kościoła tak zwane, to zachęcam do czytania Biblii najpierw, a potem posłuchania naszych programów z cyklu Biblii w czasie zarazy. Ale ujrzą Go i tutaj ciekawa rzecz, mówi apostoł, także ci, którzy Go przebili. Odnosi się, jak mi się zdaje, w tym wersecie, w tych słowach do swoich rodaków, którzy ciągle nie wierzą w Jezusa i którzy nie tylko Jego prześladowali, ale również tych, którzy są Jezusowi wierni. Jam jest alfa i omega, początek i koniec, mówi Pan Bóg, ten, który jest i który był i który ma przyjść, wszechmogący. Ten tytuł alfa i omega przypisywany również Jezusowi, sam sobie go przypisuje. Tutaj widzimy, jest odnoszony do Boga Wszechmogącego i w całej Apokalipsie, tak jak i w całym Testamencie, widzimy ciągłe oddawanie chwały, przypisywanie tych samych tytułów, tych samych cech, tych samych walorów Bogu Ojcu i Jezusowi. Bóg jest początkiem i końcem. Niektórzy mówią i tym, co pomiędzy. Ja, Jan, brat wasz i uczestnik w ucisku i w królestwie i w cierpliwym wytrwaniu przy Jezusie. Apostoł mógłby uciec się do przypomnienia swojej roli, swojego stanowiska wobec wierzących, swoich braci. To jest jednak człowiek skromny. Pisze o sobie, jestem waszym bratem i razem z wami uczestniczę w tym, co jest nam przepowiedziane, przepisane i pewne, czyli w ucisku, w prześladowaniach. W dzień pański popadłem w zachwycenie i usłyszałem za sobą głos potężny jakby trąby. Trąba to instrument w najmniejszym stopniu cichy. Kiedyś trąby używane były do boju, to były trąby bojowe, instrument, który cała armia słyszała po to, aby wyruszyć w pole, czy też wyruszyć do walki. I Jezus, widać, używa tego instrumentu, aby oznaczyć coś bardzo ważnego, coś właśnie na kształt ostatecznej bitwy, coś na kształt ostatecznego policzenia się ze światem. To, co zobaczy Jan w całej Apokalipsie, to będzie właśnie opis tego, jak Bóg zaplanował historię ostatnich, powiedzmy, lat, ale też troszkę skomplikowana to sprawa ostatnich czasów, tych ostatnich, bo w ostatnich już żyjemy. To, co widzisz, zapisz w księdze i wyślij do 7 zborów. I tu są one wymienione. Trzeba pamiętać, że ksiąg wtedy nie było i kiedy czytamy słowo księga, to raczej powinniśmy je rozumieć jako zwój. Tak wtedy w zwojach przechowywano teksty pisane. Ale zwróćmy uwagę na to, że Jezus nakazuje Janowi zapisać to, co słyszy. Były właściwie takie narody, które pismo uważały za nieważne. Myślę tu na przykład o Celtach, dla których tradycja ustna była najlepszym gwarantem w ich mniemaniu przetrwania ich nauk, ich wierzeń, ich historii. I po tych setkach lat, już ponad 1000 lat od ich istnienia, wiemy o nich tyle, ile napisali inni. Nie przetrwało ani jedno słowo bezpośrednio napisane przez Celtów, którzy pisma po prostu nie znali i ignorowali tę umiejętność. My, chrześcijanie, polegamy na piśmie. Sola Scriptura to zasada, która mówi nie tylko, że pismo jest najważniejszym źródłem autorytetu dla nas i że pismo w tych sprawach, w których się oczywiście wypowiada, ale też to, że Bóg uznał za stosowne, aby swoją wolę przekazać na piśmie. Takie proste. Zaglądamy i wiemy, co jest napisane. Można się trochę spierać o tłumaczenie, bo to ta Biblia, którą mamy, to nie jest Biblia oryginalna. Jak niektórzy pytają się, które tłumaczenie jest najlepsze. Najlepszym tłumaczeniem nie jest tłumaczenie, najlepszym jest oryginał. Ale ze względu tego, na to, że nie znamy greki, musimy korzystać z tłumaczeń i wtedy mamy do czynienia już właśnie z tłumaczeniem. Pominąwszy jednak drobne najczęściej spory o jakieś słowa, możliwe takie spory, każdy z nas ma dostęp do woli Boga spisanej, z którą się ciężko kłócić. Bo gdyby ktoś nam przekazał, tak jak to bywa w niektórych instytucjach religijnych obecnych, przekazał nam, co ktoś usłyszał gdzieś, być może, wtedy taka pewność, co Bóg powiedział, byłaby nam raczej obca. I tak rzeczywiście bywa w tych instytucjach. I obróciłem się, aby zobaczyć, co to za głos, który mówi do mnie. Jan nie rozpoznał głosu Jezusa, tego fizycznego głosu. A przecież przebywał z nim najlepsze 3 lata swojego życia, jak myślę. I wiemy dobrze, że nasza pamięć do głosów jest absolutnie fenomenalna. Każdy człowiek rozpoznaje dziesiątki tysięcy głosów. A już głosy swojego przyjaciela, swoich przyjaciół, to na pewno. Widzimy, że Jezus, ten, który się pokazuje Janowi, jest inny od tego, którego znał. Ten sam, bo to jest ta sama osoba, ale jego wygląd, jego głos na przykład i, jak rozumiemy, ogólna aparycja znacznie się różni od tego, do czego Jan przywykł, oglądając Jezusa w jego ziemskiej służbie. Więc kiedy Jan opisuje Jezusa, to używa słów takich jak: jego włosy były jak, czy głowa też była jak, nogi podobne do. Jego głos jak szum wielu wód. Próbuje opisać coś, czego nie pojmuje, nie ogarnia. Dlatego używa tego rodzaju porównań. Widzimy Jezusa, że trzyma on w swojej dłoni 7 gwiazd, a z ust jego, pisze Jan, wychodził obosieczny miecz, ostry miecz, a oblicze jego jaśniało jak słońce w pełnym swoim blasku. Więc kiedy zobaczył takiego Jezusa, padł mu do nóg, jakby umarły. Kiedyś, kiedy Jezus był sługą na ziemi, kiedy przyszedł po to, aby zbawić, nie aby zatracać, kiedy był dla każdego, na każde skinienie, kiedy ze swoimi uczniami przymierzał ziemię Izraela, izraelskie i nie miał, jak to sam powiedział, gdzie by głowy skłonić, wtedy Jan do niego się przytulał, jak do przyjaciela. Teraz jednak padł do stóp jego, jakby umarły. Ale Jezus, ten Jezus, którego i my znamy z tej, w tej roli, mówi: nie bój się. Tak, jestem Bogiem Wszechmogącym. Tak, przychodzę, aby sądzić całą ziemię, ale ty jesteś mój. Jestem pierwszy i ostatni, i żyjący. Byłem umarły, lecz oto żyję na wieki. Na wieki wieków i mam klucze śmierci i piekła. A wiemy, że Jezus mówi również: ja żyję i wy żyć będziecie. Ta prawda, że tak jak z Nim umarliśmy na krzyżu, pisze Paweł Apostoł, tak też z Nim żyć będziemy, towarzyszy chrześcijanom od 2000 lat, daje nam paliwo do życia, daje nam przekonanie, że wszystko, co nas tu spotyka, jest tylko mgnieniem. Czeka nas wieczność z Jezusem, który nas odkupił swoją krwią, który jest pierwszy i ostatni, a my, Jego słudzy, Jego niewolnicy, Jego też bracia i przyjaciele, będziemy razem z Nim. Więc kiedy Jezus przypomina się Janowi, że ma się nie bać, bo choć postać Jezusa wtedy, w tym momencie jest dla niego czymś niewyobrażalnie zaskakującym, ale też i strasznym, to jest to ten sam Jezus, który za niego umarł, który o nim myślał, mówiąc na krzyżu: spłacone, wykonało się. Dlatego nasz Pan przechodzi bardzo szybko do zastosowania i mówi po tym, jak się przedstawia i przypomina, żeby się Jan nie bał: napisz więc, co widziałeś i co jest i co się stanie potem. Nie przejmuj się, nie bój się mnie, napisz, czyli zacznij działać. Mam dla ciebie zadanie. Tego właśnie życzę sobie i wam, drodzy bracia, żebyśmy kiedykolwiek spojrzymy na Jezusa, którego znamy dzisiaj przez wiarę, a którego zobaczymy twarzą w twarz, ale kiedykolwiek spojrzymy na jeden z tych obrazów i każdy inny, kiedy będziemy sobie przypominać naszego Pana przez słowa Pisma, aby nas to zawsze pobudzało do działania, do wykonania Jego woli. Aby nie było to rozważanie czcze dla zaspokojenia własnej chęci poznawania, pychy, aby też nie uspokajało nas w tym znaczeniu, że wszystko jest załatwione i my nie musimy nic więcej robić. Nie. Prawdziwa miłość prowadzi do działania. Prawdziwa miłość do Boga prowadzi do służenia Mu tam, gdzie możemy. Tam też tym, czym możemy i kiedy możemy.
trusty shield and weapon. He helps us free from every need that has us now taken. The old evil foe now means deadly woe, deep guile and great might are his dread arms in fight. On earth is not his equal.
He's the